Więc bracia i siostry, jesteśmy przed Panem, tak jak powiedziałem. Przed Panem można spokojnie usiąść, naprawdę można spokojnie usiąść, wziąć Pismo Święte. Taki jest cel. Usiąść przed Panem, wziąć Pismo Święte i to Słowo czytać, to Słowo rozważać, pozwalać Bogu mówić do nas przez to Słowo. To jest ważne, żeby właśnie było takie nastawienie naszego serca, taka postawa naszego serca, że chcemy coś wziąć od Pana, czegoś się dowiedzieć. I będę czytał Ewangelię Jana, rozdział 4. Przeczytam ten fragment od 3 wersetu do 26. Niech słowo najpierw przemówi, a później mój komentarz do tego fragmentu. Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 3 wersetu czytamy. O Jezusie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. I musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni, bo było to około 6 godziny. Wtedy przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przechodziła, aby czerpać wodę. Mówi jej, idź zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem, prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Rzekł Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła Mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Przeważnie, kiedy rozpatruje się ten fragment Pisma Świętego, rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką, rozpatruje się to pod kątem doskonałości rozmowy, jaką Pan Jezus przeprowadził z tą kobietą. Mówiąc od strony ewangelizacji, od strony rozmowy z ludźmi, to jest po prostu mistrzostwo. W jaki sposób Pan Jezus przeprowadził rozmowę z tą kobietą. Skutkiem tej rozmowy było to, że ona sama uwierzyła. Mało tego, jeszcze poszła i przyprowadziła innych ludzi, żeby Jezusa posłuchali. Wiecie, ale ja dzisiaj chcę podejść do tej rozmowy troszeczkę inaczej. Nie chcę tutaj wchodzić w te niuanse, ale zauważyłem pewną jedną rzecz, z którą chcę się z wami dzisiaj podzielić. Mianowicie chcę się podzielić tym, co Pan Jezus powiedział tej kobiecie. Popatrzmy, była to rozmowa jeden na jeden. To była zwykła, zwyczajna osoba z miasta samarytańskychego, z Sychar. To nie była jakaś wielka, uczona, osoba ważna. To nie była osoba, która miała jakąś pozycję. Wręcz przeciwnie, to była osoba o bardzo kiepskiej, o bardzo złej reputacji w tamtym mieście. Zwykła, można powiedzieć, kobieta, która miała wiele problemów w życiu. Kobieta z problemami. I ta kobieta przyszła i tak się zdarzyło, że spotkała się z Panem Jezusem. Może być, tak się zdarzyło. No po prostu tak to Bóg zaaranżował, że właśnie ta kobieta spotkała się z Panem Jezusem, który siedział oparty o studnię, bo był zmęczony podróżą. I wywołała się, czy nastąpiła rozmowa. I kiedy przyglądniemy się, co Pan Jezus powiedział tej kobiecie, to chcę, żebyśmy zauważyli, że padły tam absolutnie fundamentalne sprawy. To, co Pan Jezus powiedział tej kobiecie, to były sprawy tak fundamentalne, tak istotne, tak absolutnie ważne. Ja bym sobie wyobraził, że takie zdania, takie twierdzenia, takie milowe stwierdzenia, to powinny zostać wypowiedziane na jakimś ważnym sympozjum, opublikowane w jakimś ważnym, nie wiem, ważnym czasopiśmie. A Pan Jezus w zwyczajnej rozmowie z kobietą powiedział, czy wypowiedział tak niesamowite stwierdzenia, które my do dzisiaj rozważamy i które dzisiaj, do dzisiaj nas inspirują i są dla nas źródłem pewnej wielkiej prawdy. Więc Pan Jezus tutaj nie zważał na kamery, nie zważał na to, jakie ma audytorium, nie zważał na to, nie wiem, jaką popularność zyska. Z każdym człowiekiem, który przyszedł do Niego z właściwą postawą, bo też później o tym powiem, dlaczego Pan Jezus właśnie takie rzeczy ważne powiedział Samarytance. Co było w tej kobiecie? Co w niej było, że ona tyle mogła rzeczy usłyszeć, tak niesamowitych prawd usłyszeć? Nie wiem, czy wiecie, ale byli ludzie, którzy przychodzili do Jezusa i się nic od Niego nie dowiedzieli. Był Herod, który się domagał, żeby Jezus coś tam uczynił cudy. Jezus milczał przed Nim. Nic. Byli ludzie, do których Pan Jezus mówił przy powieściach i oni tego nie rozumieli. To nie jest tak, że Pan Jezus na siłę każdemu wtłacza prawdę Ewangelii. To my raczej myślimy w ten sposób, że należy na siłę każdemu wtłoczyć. Pan Jezus tak nie robił. Pan Jezus miał poznanie człowieka i wiedział, co da każdemu człowiekowi może dać. I ta Samarytanka była taką kobietą, której Pan Jezus dał bardzo dużo. Powiedział do niej niesamowite stwierdzenia. Pierwsza rzecz, na którą pragnę zwrócić uwagę, to jest werset 13 i 14. Pan Jezus pierwszą rzecz, jaką powiedział Samarytance w tej rozmowie, to czytamy, odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, chodzi o tę wodę ze studni, znowu pragnąć będzie, oczywiste. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytruskującej ku żywotowi wiecznemu. A więc Pan Jezus powiedział tej kobiecie, że on ma coś niezwykłego. Że on ma niezwykły dar. Jezus ma niezwykły dar i jeżeli ktoś skorzysta z tego daru, on ten dar tutaj określił jako wodę żywą, kto skorzysta z tego daru, to po pierwsze nie będzie pragnął na wieki i po drugie ten dar stanie się w nim stanie się źródłem wody wytryskującym ku żywotowi. A więc po pierwsze Jezus mówi o tym, ja mam dar, który jestem gotów udzielić ludziom, jestem gotów im ten dar dać. Jeżeli oni ten dar przyjmą, to skutkiem przyjęcia tego daru będzie to, że w nich otworzy się źródło. Czyli Pan Jezus udziela daru żywej wody, a następstwem tego jest, że już w nas powstaje źródło, co jest jakąś sprawą niesamowitą i niewiarygodną. Że człowiek, który przyjmie coś od Pana Jezusa, przyjmie ten dar od Pana Jezusa, już nie będzie musiał latać i szukać gdzieś na zewnątrz, poszukiwać czegoś na zewnątrz, tylko w nim się otworzy, coś wewnątrz niego się otworzy. Pan Jezus w tym stwierdzeniu nawiązał do tego, czego Samarytanka najprawdopodobniej nie wiedziała. No, podejrzewam, że nie wiedziała. Pan Jezus nawiązał do tak zwanej ery mesjańskiej, że kiedy przyjdzie Mesjasz i kiedy nastanie Królestwo Mesjańskie, to obietnice prorocze właśnie mówiły, że popłyną strumienie żywej wody i pustynia się zazieleni i że w ogóle wszystko się zmieni. Nastąpi zupełnie nowa epoka, zupełnie nowy stan istnienia i życia. Ale Pan Jezus ten stan sprowadził do tego, że wewnątrz człowieka się coś zmieni. Nie, że na zewnątrz się będzie zmieniać, tylko że wewnątrz się coś zmieni. Że przyjmą dar i w nim się otworzą strumienie życia. Kiedy popatrzymy na nasze pragnienia, bo to jest ciekawe, bo to jest powiedziane, że nigdy pragnął nie będzie. Więc o jakich pragnieniach mówi Jezus? Bo kiedy patrzymy na nasze naturalne pragnienia, to żyjąc na tym świecie, wiemy, że mamy wiele pragnień. Jesteśmy spragnieni, jesteśmy czasami głodni, czyli mamy pragnienie głodu, chce nam się pić, więc mamy pragnienie picia. Jako ludzie mamy często pragnienie posiadania czegoś. Pragniemy, nie wiem, przechodzicie koło sklepu, widzicie fajną rzecz i co, i chcecie to mieć. To jest pewien rodzaj pragnienia. Mamy pragnienie uznania, mamy pragnienie bycia kochanym, czasami mamy pragnienie świętego spokoju. Różne pragnienia mamy w życiu. I mimo tego, że się nawracamy do Chrystusa, to wcale te pragnienia nie są automatycznie z nas zabierane. Więc jest pytanie, o jakim pragnieniu mówi Pan Jezus? Że już nie będzie pragnął. Tu nie chodzi o takie naturalne, zwykłe, ziemskie pragnienia. Bo te pragnienia funkcjonują w naszym życiu i oczywiście dojrzałość w Chrystusie ma nas prowadzić do tego, że musimy umieć w sposób właściwy obchodzić się z naszymi pragnieniami. Bo jeśli się nie będziemy obchodzić właściwie z naszymi pragnieniami, to one zdeterminują całkowicie nasze życie. To pragnienia będą rządzić naszym życiem. Będziemy podążać nie za Chrystusem, możemy sobie śpiewać, że idziemy za pasterzem, a będziemy szli za pragnieniami. To są sprawy, które może nie przykładamy do tego wagi, ale to trzeba wiedzieć, że są ziemskie, naturalne pragnienia i one w nas po prostu są. I teraz trzeba w takim Bożej mądrości z tymi pragnieniami się obchodzić w sposób właściwy, bo jak powiedziałem, bo one mogą zdeterminować całkowicie życie człowieka. Człowiek będzie ciągnięty na wozy swoich pragnień. I to się nieraz dzieje, to też także nas dotyczy. Ale Pan Jezus, kiedy mówi do Samarytanki, że kto się napije wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ma na myśli coś szczególnego, co pewien rodzaj pragnienia, który jest w człowieku od momentu stworzenia. Pamiętacie o tym, że kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to umieścił go w określonym miejscu. Umieścił go w ogrodzie Eden. I jaka była charakterystyka taka najprostsza ogrodu Eden. Najprostsza charakterystyka ogrodu Eden była taka, że tam był Bóg i człowiek. To jest najprostsza charakterystyka. Że tam był człowiek i Bóg blisko siebie. I druga charakterystyka była taka, że Eden stwarzał optymalne warunki dla życia człowieka. Ale tą podstawową sprawą była bliskość, była relacja. I później co się stało? Stało się to, że w wyniku grzechu człowiek został wyrzucony z Edenu. Wiecie, i ja pomyślałem tak, my Edenu nie pamiętamy, nikt z nas Edenu nie pamięta. Nikt z nas nie wie, jak Eden wyglądał. Ale jest w nas pewne pragnienie za tym właśnie rajem utraconym. To pragnienie za tym, co zostało utracone w momencie, kiedy człowiek zgrzeszył i został stamtąd wygnany. Wiecie, myśmy tam nigdy nie byli. My nie znamy Edenu. Ale w nas jest pewne pragnienie, pewna tęsknota za rajem utraconym. Pismo mówi, że Bóg wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła. Patrzcie, siostry, tak już jest, tak już jesteśmy stworzeni. Tak już się stało w wyniku tego, że zostaliśmy z Edenu wypędzeni. Że pozostaje w nas pewne niezaspokojone pragnienie. I teraz jest taka sytuacja, że tego pragnienia od Stwórcy, raju utraconego, tego pragnienia tej niezwykłej relacji, bliskości, która tam była, że tego pragnienia nie da się zapchać niczym, co jest na tej ziemi. Chcę wam powiedzieć, że człowiek to próbuje zrobić na wiele sposobów. Człowiek próbuje zapełnić tą pustkę w swoim wnętrzu, to pragnienie wynikające z utraconego Edenu na wiele bardzo sposobów. Wiecie, możemy używać tego świata. No i żyjemy na nim, możemy go używać. Możemy posiadać rzeczy, na jakie nas tylko stać. Nie wiem, czy zauważyliście to w życiu, że każdą rzeczą po pewnym czasie się nudzimy. Każdą rzeczą. Przestaje nas ona sprawiać nam jakąkolwiek przyjemność. Augustyn ujął to w ten sposób, że powiedział, że serce człowieka jest niespokojne, dopóki nie odpocznie, nie spocznie w Bogu. Bibliści, kaznodzieje mówią obrazowo o tym na wiele sposobów. Mówią o pewnym pustym pudełku, który jest w nas, który my jako ludzie próbujemy w jakiś sposób zapchać, próbujemy coś tam upchnąć do niego, ale do niego nic nie pasuje. I po pewnym czasie znów odkrywamy, że dlaczego coś we mnie jest takiego, że czuję się jakiś niespełniony, jakiś nieszczęśliwy. Niby tam dokładam nowych rzeczy, niby dopycham tam kolejne rzeczy, ale ciągle coś tam nie pasuje. Pamiętam raz wypowiedź takiej Rosjanki, bardzo bogatej Rosjanki, która tak szczerze opowiadała o swoim życiu i ona powiedziała coś takiego w reportażu, mam wszystko, co człowiek może mieć na tym świecie, jeszcze więcej. Nie brak mi niczego, mogę mieć wszystko, czego zapragnę z rzeczy materialnych. Ale nie wiem, dlaczego jestem taka nieszczęśliwa. Co jest takiego, że we mnie, co jest takiego, że po prostu nie mogę być szczęśliwa wewnątrz. Wiecie, to jest tak, że my jako ludzie możemy zagłuszyć to pragnienie Edenu w nas. Możemy, je zagłuszamy. Współczesny człowiek musi sobie znaleźć jakąś formę zagłuszenia tego braku, który w nas jest. I dlatego jako ludzie uciekamy w różne rzeczy, ludzie uciekają w różne rzeczy. Po to, żeby zapchać, dopchnąć, dopiąć, upchnąć coś w tym pudełku. Ale niestety tam nic nie pasuje. Tego się po prostu nie da. I właśnie Pan Jezus o tym mówi do Samarytanki. Tylko ja mam to, co mogę dać człowiekowi, że już więcej pragnął nie będzie. Tylko ja to mam. Bracia i siostry, i to jest wielka rzecz, którą Samarytanka usłyszała. I chciałem powiedzieć, że to jest wielka rzecz, jeżeli my to usłyszymy, jeżeli to zrozumiemy. Że Pan Jezus przyszedł na ten świat po to, żeby zapełnić pewną pustkę w człowieku, której nic zapełnić nie może. I kiedy człowiek to przyjmie do swojego życia, pragnął już na wieki nie będzie. Pan Jezus, wiecie, w tym tekście nie wyjaśnił dokładnie, czym to jest. Nie wyjaśnił. Jak wiem, my automatycznie myślimy w tymi kategoriami, jeżeli pojawia się symbol wody, to znaczy, że ten symbol wody jest symbolem Ducha Świętego. Ale dobrze jest wiedzieć o tym, że symbole są wieloznaczne w Biblii, wieloznaczeniowe. I czasami jedna rzecz może mieć wiele wymiarów symbolu. Jak powiedziałem, tutaj nie jest to dookreślone dokładnie, czym jest woda życia, bo Jezus tutaj nie stwierdził wprost. On powiedział, ja mam wodę życia, jeżeli się napijesz, już więcej pragnąć nie będziesz i dalej ta woda stanie się, w tobie powstanie źródło, które będzie tryskać do życia wiecznego. Pozwólcie, że przeczytam dwa fragmenty ze Starego Testamentu i myślę, że one odnoszą się do tego stwierdzenia. One pochodzą z księgi Jeremiasza. Jeremiasz, drugi rozdział, werset 13 mówi w ten sposób. Bóg mówi do Izraela w ten sposób. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Czy widzicie analogię pomiędzy jednym a drugim? Że Bóg mówi o tym, że ja jestem źródłem wód żywych i to jest pełne zaspokojenie. Ale jeżeli my opuszczamy źródło wód żywych, to próbujemy się zaspokoić czymś, co nas nie potrafi zaspokoić, bo to jest dziurawa cysterna. Dziurawa cysterna to jest taka cysterna, z której woda cały czas co robi, wycieka, lub poprzez otwory wciekają ścieki. Następuje zanieczyszczenie wód w cysternie poprzez dopływ niewłaściwej wody. Dziurawa cysterna albo wypuszcza wodę, albo zostaje zanieczyszczana. I tutaj Jeremiasz mówi, że Bóg mówi, że mnie źródło wód żywych opuścili. Czyli Bóg mówi sam o sobie, że On jest źródłem wód żywych. Dalej Jeremiasz 17:13, powtórzona myśl i mówi w ten sposób Bóg. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Opuścili Pana źródło wód żywych. Pamiętajmy, Jezus rozmawia z kobietą, która nie zna zbawienia. Jezus rozmawia z kobietą, która nie jest zbawiona. Jezus rozmawia z kobietą, bo chce ją przyprowadzić do życia wiecznego. Jezus rozmawia z kobietą, bo chce jej powiedzieć, że On ma dar życia wiecznego dla niej. I Pan Jezus wyraża to w postaci słowa żywa woda. Żywa woda to jest obdarowanie życiem, obdarowanie samym Bogiem, bo to Bóg jest źródłem żywej wody. To opuścili mnie źródło żywych wód. Bóg jest źródłem żywej wody. I chodzi o to, że ta pustka, która w nas jest, to pragnienie, które w nas jest, może być zaspokojone tylko samą osobą Boga. To jest ta tajemnica. Może być tylko sam Bóg, może być zaspokojeniem tej pustki, tego pragnienia, które w nas jest. Tak jak w Edenie Adam miał tą najbliższą więź z Bogiem, tak i dzisiaj. Jeżeli ma być w nas zaspokojenie, to tylko poprzez Boga zamieszkującego w naszych sercach. Bo On jest źródłem żywych wód. Jeżeli zamieszkuje Bóg, to zamieszkuje Ojciec, Syn i Duch. Cały Bóg zamieszkuje w nas. I w innym miejscu Księga Objawienia robi takie wezwanie. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. I znów tu jest powiedziane, ja pragnącemu. Chodzi o to, żeby usłyszeć w sobie to pragnienie. Ja pragnącemu dam darmo. I tu nie chodzi o to, że my przychodzimy do Boga, bo pragniemy mieć więcej pieniędzy. Że przychodzimy do Boga, bo pragniemy, mamy jakąś inną potrzebę i potrzebujemy, żeby Bóg nam pomógł w tej potrzebie. Tu chodzi o to, żeby usłyszeć w sobie pewny rodzaj pragnienia. To pragnienie, które to jest pragnienie za rajem utraconym. To jest tęsknota za Edenem utraconym. To jest tęsknota za brakiem czegoś, co jest autentycznym brakiem poupadkowym, poedenowym w nas. Jeżeli człowiek odkryje w sobie to pragnienie i przyjdzie do Jezusa, to dostanie zaspokojenie tego. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. A dalej objawienie mówi, a ten to pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Bracia i siostry, i powiem to wprost, my zbyt często do Boga mamy pragnienia takie zwykłe, ziemskie, cielesne, materialne. Ja nie mówię, że Bóg nie jest w tym zainteresowany. Ale popatrzmy, o czym tak naprawdę Bóg mówi, co On oferuje. Że On w swej mądrości, doskonałości chce się dotykać rzeczy o wiele głębszych. Chcę dotykać pragnień, które są pragnieniami wiecznymi. Chcę dawać coś, co jest życiem wiecznym. Wszystko, co na tej ziemi jest, to się skończy, to przeminie. De facto z Bożego punktu widzenia to nie ma większej wartości. Ale pozostaje coś, co jest wieczną wartością. I o tym jest Ewangelia tak naprawdę. O tym jest Ewangelia. To, że ona została spłycona i sprowadzona do doczesności, to już jest niewina Boga. Ewangelia jest o życiu wiecznym, o zbawieniu. Ewangelia jest o żywej wodzie, która gasi pragnienie życia w człowieku. O tym jest Ewangelia. Bracia i siostry, dalej jest powiedziane, że kto ten dar przyjmie? Jezus powiedział, że kto ten dar przyjmie, ja mam tą wodę życia, ja mam życie wieczne, ja zamieszkam w sercu człowieka jako żywot. Chrystus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie, ja jestem życie wieczne, ja jestem zmartwychwstanie i życie. My wiemy o tym, że kiedy Jezus przychodzi do człowieka pragnącego i zamieszkuje w nim, to Jezus powiedział drugą rzecz i o tej rzeczy też chcę powiedzieć, ten dar stanie się z nim źródłem, w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznego. A więc najpierw przyjmujemy wodę życia do siebie, przyjmujemy Boga, który jest tym źródłem i później to źródło powstaje w nas. I to jest niesamowita sprawa. Ja pamiętam, kiedyś miałem okazję, inne tłumaczenia, zresztą podobnie to mówię, ale przeczytam wam jeszcze dwa tłumaczenia, że ta woda stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Raz tłumaczę przetłumaczyli, a inni tłumaczę, woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem życia wiecznego. To znaczy, że w momencie, kiedy przyjmujemy życie wieczne, przyjmujemy Chrystusa, przyjmujemy wodę życia, w nas otwiera się źródło i to źródło będzie zawsze tryskać w jednym kierunku. Zawsze w jednym kierunku. A więc zaspokojone pragnienie w nas otworzy źródło i to źródło będzie zawsze wytryskać w jednym kierunku. Raz miałem okazję widzieć takie tryskające źródło z ziemi. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jest ziemia i nagle z ziemi wytryskuje taki strumień w zależności od siły na odpowiednią wysokość, czy to na 10 cm, czy na 20 cm. Tryska woda. I to jest początek rzeki. Ta woda tryska i później zaczyna się rozlewać, robi się jakiś mały takie zbiorowisko wody i później ta woda zaczyna, tam gdzie jest niższy teren, co robić? Spływać w dół. I teraz, można by to spróbować jakoś zatkać, zakorkować. Czy jest to możliwe? Wiecie, studnie można zasypać, bo studnia to są wody podskórne, podziemne. Trzeba kopać, żeby wykopać, dokopać się do tych i wody podziemne, te podskórne będą wpływały do... Ale źródło przebija się przez ziemię i co robi? Wytryskuje i daje początek rzece. I Pan Jezus właśnie mówi o tym. Nie mówi tutaj o studni, tylko mówi o źródle, które się przebije, zacznie wytryskiwać i będzie tryskało życiem wiecznym lub ku żywotowi wiecznemu. I to jest niesamowita sprawa, bo człowiek, który dostąpi daru życia wiecznego, w nim będzie już zawsze coś, co będzie go ciągnęło zawsze w stronę Boga. A z drugiej strony prawda smutna jest taka, jeżeli ktoś tego nie dostąpi, to on nie ma nic, co go ciągnie do życia tamtą stronę. Musi sam po prostu o własnych siłach to robić. Bóg nam oferuje, wiecie, tak głęboką przemianę. Tu jest mowa o tak nieprawdopodobnej przemianie. Tu jest mowa o tak nieprawdopodobnej sprawie, że w nas nagle pojawi się źródło w wyniku przyjęcia daru. Pojawi się źródło, które już zawsze będzie tryskać do życia wiecznego. I nawet kiedy bylibyśmy w jakimś zawirowaniu w naszym życiu, w jakichś kłopotach i problemach, to zawsze będzie coś w nas, co nas będzie ciągnęło w stronę Boga. I chcę wam powiedzieć, że po prostu to trzeba przeżyć, to trzeba doświadczyć. Bo bez tego nie wyobrażam sobie, że w ogóle można podążać za Bogiem w tym życiu. Jest zbyt wiele rzeczy, które nas zepchną, na manowce nas wypchają. Ale jeżeli w nas pojawi się źródło, to źródło będzie już zawsze tryskać do życia wiecznego. I to źródło będzie nas zawsze ciągnęło w stronę Boga. I niezależnie w jakich okolicznościach kłopotliwych się znajdziemy, to będziemy pamiętać o Stwórcy swoim, o Bogu swoim będziemy pamiętać. Będziemy pamiętać, że w nas coś się dokonało. I ja mogłem to obserwować w życiu ludzi, którzy pobłądzili. Ludzi, którzy gdzieś zboczyli z Bożej drogi, gdzieś poszli naprawdę na manowce, ale w nich zawsze ciągle coś było, co im gdzieś tam ich gnębiło, nurtowało, dotykało ich, nie przypominało im, że pamiętają ten czas, kiedy Bóg był blisko nich. Wiecie, to źródło można próbować zatkać, zakopać, wyrzucić, nie wiadomo co, ale ono gdzieś w człowieku po prostu jest, to źródło. Nie wiem, czy... Wiecie, to jest niesamowite, bo człowiek myśli sobie tak, może ma jakiś trudny czas i myśli sobie tak, może jakoś sobie po swojemu to wszystko poukładam, może jakoś po swojemu to życie sobie teraz organizuję, ale jednak jest coś człowieku takiego, co go trzyma przy Bogu, bo to źródło w nas wytryskuje ku żywotowi wiecznemu i tego chciałbym naprawdę życzyć, żeby to źródło jak najmocniej tryskało w naszym życiu. Bo ona będzie nas ciągnąć w Bożą stronę i będzie w nas po prostu ciągle nam przypominać o żywym, żywym Bogu. To jest pierwsza rzecz, którą Pan Jezus powiedział Samarytance, ale muszę, jak już chcę jeszcze jedną rzecz, którą Pan Jezus powiedział Samarytance, bo te dwie rzeczy się wiążą ze sobą, chociaż nam się może pozornie wydawać, że jest w pewnym momencie zmiana tematu, bo przechodzą na temat czci, gdzie należy czcić. Więc to by tak wyglądało, jakby była zmiana tematu. A to jest tylko pozorna zmiana tematu. Drugą rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, bo ona się łączy z pierwszą w tej rozmowie, to są wersety 20 i 24. W pewnym momencie Samarytanka mówi do Jezusa w ten sposób. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Chodziło o to, że Samarytanie zbudowali na górze Garazim podobną świątynię, jak była w Jerozolimie. Ponieważ Żydzi nie pozwalali im przychodzić do świątyni, składać ofiar, uczestniczyć w tym kulcie w Jerozolimie, a oni się uważali za ludzi, którzy mają do tego prawo, a im nie pozwalano, więc podobną, bardzo podobną świątynię zbudowali na górze Garazim i tam robili to samo, co Żydzi robią w Jerozolimie. Więc Samarytanka stojąc w tamtym miejscu, będąc na tym miejscu, wskazuje i pyta się, pokazuje na górę Garazim i mówi, czy tutaj mamy oddawać Bogu cześć, czy w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. I wtedy Pan Jezus wypowiedział kolejne zdanie, które uważam za zdanie absolutnie milowe. Absolutnie zdanie, tak ważne, że jeżeli my dzisiaj to zdanie spłycimy, jeżeli my dzisiaj do tego nie wrócimy, nie będziemy się tego trzymać, to nam grozi to, co się stało w okresie pierwszego przymierza. Bo Pan Jezus odpowiedział jej w ten sposób. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, to już było, to było wtedy, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. I Pan Jezus mówi o sprawie czci dla Boga. Bo my jesteśmy ludźmi, którzy czczą Boga. My jesteśmy ludźmi, którzy są zainteresowani czcią dla Boga. My jesteśmy ludźmi, dla których ta sprawa ma swoją wagę i znaczenie. I teraz jest pytanie, jak my czcimy Boga? To jest fundamentalne pytanie, o co chodzi w czci dla Boga? I sprawa jest naprawdę poważna i bardzo ważna. I w tamtym okresie, kiedy byśmy dobrze to sobie wszystko poukładali, dobrze byśmy sobie to wszystko rozważyli, to sprawa polegała na tym, że cześć dla Boga była bardzo ściśle opisana przez prawo mojżeszowe. Tam nie było mowy o jakiejś dowolności czy tak zwanej radosnej twórczości. Tam wszystko było bardzo ściśle określone przez prawo. I cześć dla Boga była sformalizowana do tego, że to kapłani składali ofiary, Do tego, że kapłani składali kadzidło. Cześć dla Boga była sformalizowana do tego, że Żydzi przynosili do świątyni jerozolimskiej dziesięciny. To była cześć. To była forma uwielbienia Boga. Przynosili dary, przynosili dziesięciny. Cześć dla Boga była sprowadzona do tego, że przychodząc do świątyni należało się pokłonić Bogu. O tak do ziemi oddać Bogu pokłon. A później Dawid jeszcze wprowadził jedną rzecz, że wprowadził muzyków do świątyni. Muzyków, instrumentalistów, którzy cały czas grali dla Pana pieśni pochwalne. Zmieniali się, bo żeby ta chwała była, cały czas się odbywała. I to była forma, i wiecie, ta chwała dla Boga w formie instrumentów i pieśni była wtedy nawet, gdy nikogo w świątyni nie było. To nie miało nic wspólnego z nabożeństwem, po prostu to cały czas trwało, godzina za godziną kolejne zmiany kapłańskie, muzyków przychodziły. Czy świątynia była pusta, czy pełna, to nie miało znaczenia. To była forma czci. Tak samo kapłani składali ofiarę niezależnie, czy ktoś był w świątyni, czy kogoś nie było. To była ofiara stała Izraela i rano i wieczorem te ofiary po prostu składano, tak samo kadzidła. A więc, jak powiedziałem, to było bardzo wszystko dookreślone, sformalizowane. I teraz sytuacja jest taka, że Pan Jezus coś ważnego chce powiedzieć. Zresztą wcześniej prorocy to mówili. Prorocy to wcześniej starali się powiedzieć, dlatego że naturalnie, kiedy mamy do czynienia z czymś tak bardzo opisanym i sformalizowanym, powstaje naturalna tendencja w nas jako ludziach, żeby się skoncentrować na formie. Żeby się skupić na formie. Żeby co robić? Doskonalić formę. Żeby ta forma była coraz lepsza, coraz piękniejsza, coraz bardziej doskonała, coraz bardziej wyrafinowana. Żeby ta forma była coraz taka bardziej zadowalająca Boga w naszym mniemaniu. I w okresie Izraela taki okres był, kiedy oni naprawdę skupili się na formie. Ona była tak już dopracowana, to było wszystko takie już perfekcyjne. Ale jednak Bóg coś mówił do Izraela. Bóg w tym czasie coś im pokazywał. A czasami mówił to w sposób taki bardzo, bym powiedział, wprost i mocny. Powiedział, że niestety, ale wasze święta, ofiary, już ich nie mogę znieść. Już nie mogę tego znieść. O co chodzi? Przecież wszystko jest zrobione zgodnie z prawem. Przecież co do formy wszystko jest w porządku. Baranek jest bez skazy. Muzycy śpiewają w sposób doskonały i perfekcyjny. Tam nie ma żadnych uchybień. Boże, o co chodzi? Dlaczego to ci się nie podoba? I właśnie prorocy to wyjaśniali, ale Pan Jezus to powiedział w sposób absolutnie dobitny. Pan Jezus to powiedział w ten sposób, że Bóg jest duchem. Że ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu oddawać gdzie, jak? W duchu i w prawdzie. To jest semityzm mówiący o wewnętrznym człowieku. To jest stwierdzenie, które mówi, że forma ma swoje znaczenie i że forma powinna być zgodna z prawem, ale sama forma nie jest wystarczająca, aby Bóg był uwielbiony i wywyższony. Doskonalenie formy nic tak naprawdę nie może wnieść, dlatego że chodzi o coś głębszego. I chcę powiedzieć, że nikt tak doskonale w Starym Przymierzu jak Dawid tego nie rozumiał. To Dawid to rozumiał w taki sposób naprawdę kompletny, bo kiedy Dawid zgrzeszył, kiedy popełnił coś złego i naturalnie nakaz prawa mówiłby o tym, że należy pójść do świątyni i co zrobić? Złożyć ofiarę, przeprosić Boga. To Dawid w swoim psalmie mówi w ten sposób. Popatrzcie się, co mówi Dawid. Oto miłujesz prawdę chowaną gdzie? Na dnie duszy. Cóż pomoże sama ofiara, jeżeli chodzi o... Tu miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. Dalej. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie w duchu i w prawdzie. Miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. Odnów ducha we mnie, prawego ducha odnów. I dalej mówi... Ofiar nie żądasz, całopalenie, choćbym ci je dał, nie zechcesz teraz ode mnie co? Przyjąć. Teraz ode mnie tego nie przyjmiesz. I dalej mówi, w tym przypadku ofiarą Bogu miłą jest co? Duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. Dawid wiedział, który był miłośnikiem czystej formy i doskonałej formy. To był muzyk, który miał naprawdę absolutny słuch, tak sobie myślę. To był człowiek, który wiedział, na czym to polega. Był w tym perfekcyjny. On to wszystko stworzył, jemu Bóg to objawił, on to wszystko zorganizował. Ale on wiedział, że jeśli w tym nie ma wnętrza, nie ma w tym serca, to ta sama forma nie ma większego znaczenia. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Ducha prawego odnów we mnie. Ta prawda chowana na dnie duszy. Dopiero wtedy zechcesz przyjąć ode mnie co? Ofiary. Dopiero wtedy będzie to Tobie miłe. I Pan Jezus o tym rozmawia z Samarytanką. Ona się go pyta, gdzie prawidłowo należy czcić Boga? Jak prawidłowo należy czcić Boga? Czy należy pójść na tą górę i oddać Bogu pokłon? Czy należy pójść do Jerozolimy i tam złożyć ofiarę? A może jaką należałoby formę przyjąć? Ją to interesuje. A Pan Jezus w ogóle mówi zupełnie o czymś innym. Pan Jezus mówi jej o istocie sprawy. I dzisiaj jest, bracia, siostry, czas, by mówić o istocie sprawy. Bo my myślimy tak, że my jesteśmy wolni, że te problemy to są problemy Starego Przymierza. To jest nic bardziej błędnego. Bo chrześcijaństwo, w którym my dzisiaj funkcjonujemy, i człowiek tak jest, i to zresztą Bóg to powiedział do proroka Samuela, do męża Bożego. Nie wiem, wiecie o tym, co Bóg powiedział do męża Bożego, do proroka Samuela. Człowieka, który miał wgląd w duchową rzeczywistość. I kiedy Samuel przyszedł namaszczać jednego z synów Dawida na króla, to spojrzał na formę i powiedział, ta forma jest najlepsza. Spojrzał na Eliaba i powiedział, ten będzie królem. Taka jest naturalna, to jest coś, co jest wpisane w nas. To jakby na tym się potknął Samuel i Bóg mówi do niego, do Samuela, nie patrz na jego wzrost. Nie patrz na to, jak on będzie medialnie się prezentował. Nie patrz, czy jego wizerunek będzie godny króla Izraela. Nie patrz na to. Bo człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma. Czyli my patrzymy na formę. A na co mamy patrzeć? A Bóg patrzy na serce. Mówi, Dawid będzie, bo ja widzę jego serce. Dawid będzie. On ci nie pasuje, jest może za niski, może jest za mało taki. On ci nie pasuje, a właśnie Dawid będzie. Bracia, siostry, i dzisiaj my nie jesteśmy wcale innymi ludźmi. My jesteśmy ludźmi takimi samymi ludźmi. My jesteśmy ludźmi, dla których forma może urosnąć do rangi najważniejszej. Tak jak i nasze nabożeństwo ma też swój przebieg, ma też swoje te elementy poszczególne. To jest przecież forma. To jest forma. I my możemy doskonalić formę. I kaznodzieja też ma doskonalić formę. Nie tylko, żeby dał radę 45 minut mówić, ale doskonalić formę, żeby to kazanie formalnie było coraz bardziej doskonałe. Bóg nie walczy z formą, ale Bóg mówi o istocie. Jeżeli braknie istoty, to wiecie co? To usłyszymy słowa proroka. To wtedy zabrzmi do nas głos proroka. Cóż mi po tym wszystkim? Czy myślimy, że nasz cudowny śpiew zrobi wrażenie na Bogu? Ja myślę, że aniołowie chyba trochę lepiej śpiewają. Nie wiem, czy tak myślicie, czy nie. Na Bogu, czy nasza inna forma, czy modlitwa, czy powiedzcie mi, czy w modlitwie, bo my czasami mamy takie pokusy, no pomodliłbym się głośno, ale no może moja modlitwa nie będzie tak doskonała, jak tego brata, który tutaj stoi za kazalnicą. Czy o to chodzi? O formę chodzi? A co ja powiem, może się zatnę i inni... Ja uważam, że Bóg nie ma nic przeciwko dobrej formie, ale ona nie stanowi w ogóle istoty sprawy. Istota sprawy jest to, co się kryje w nas, w naszym sercu. Istota sprawy to w duchu i w prawdzie wewnętrzny człowiek. Dwa wersety z Nowego Testamentu. Kolosan 3,16. Wdzięcznie śpiewając w sercach waszych. Efezjan 3,19. Śpiewając i grając w sercu swoim Panu. To, co tak naprawdę ma dzisiaj wartość przed Bogiem, to jest to, co się kryje tam w twoim wnętrzu. Co jest tam. jeśli pominiemy tą istotę Ewangelii, istotę prawdy i zaczniemy tylko skupiać się na formie, to nigdy nie będzie miało wartości przed Bogiem. Bracia i siostry, Bóg otworzył w nas źródło wody żywej, które tryska ku życiu wiecznemu. W nas otworzył źródło wody żywej, które tryska do życia wiecznego. I to źródło wody żywej musi tryskać. Gdy ono w nas tryska, to wtedy to, co robimy dla Boga, ma naprawdę wartość i znaczenie. Dlatego tak często Bóg upomina się o serce człowieka. Dlatego tak często Bóg mówi o sercu człowieka. Dlatego Bóg tak bardzo mocno dotyka się serca człowieka. Dlatego Bóg tak bardzo mocno pracuje nad naszym wnętrzem. Dlatego tak Bogu bardzo zależy na tym, co jest w nas. Pan Jezus piętnował hipokryzję u faryzeuszy. Dlaczego? Dlatego, że to, co było na zewnątrz, kompletnie nie zgadzało się z tym, co było wewnątrz. Czy oni robili złe rzeczy? Nie robili złych rzeczy. Ale ich wnętrze, Pan Jezus powiedział, to są groby pobielane. Ale wnętrze to są po prostu, to jest coś nie tak. Misa czysta zewnątrz, a wewnątrz pełna brudu. My dzisiaj przychodzimy do tego samego Boga i w tym samym miejscu jesteśmy. Bracia, siostry, i Bóg to, co tak naprawdę robi, to pracuje nad naszymi sercami. Pracuje nad naszymi wnętrzami. Pracuje nad naszym wewnętrznym człowiekiem. Bóg pracuje nad nami, żebyśmy byli prawdziwymi czcicielami, którzy czczą Boga w duchu i w prawdzie. Przemienione wnętrze, przemienione serce. To jest ta Boża praca, która jest bez przerwy wykonywana. To jest ta praca Słowa Bożego i ta praca Ducha Świętego. Ja chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja tutaj nie walczę z formą, bo ja lubię dobrą formę. Ale ja chcę pokazać istotę, o której powiedział Pan Jezus, o istocie sprawy. Prawdziwi czciciele czczą mnie w duchu i w prawdzie. I dalej powiedziane, bo i Ojciec takich szuka, to żeby Mu tak cześć oddawali. I trzecia rzecz, która usłyszała Samarytanka, jak powiedziałem, ta zwykła kobieta z Sychar, kobieta z problemami, to już będzie na koniec, to powiem krótko, werset 25. Rzekła mu niewiasta, wiem, że gdy przyjdzie Mesjasz, gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Czy coś wiedziała ta kobieta? Ona wiedziała, że jak przyjdzie Mesjasz, to im wszystko wytłumaczy, bo oni mają problem, czy na tej górze, czy na tej górze. To my mamy takie same problemy i miał przyjść Mesjasz i miał wszystko nam wyjaśnić. To dlaczego mamy problemy? Powinniśmy już to wiedzieć, bo Mesjasz już przyszedł. I wtedy Samarytanka usłyszała coś, czego nie usłyszał nikt na tej ziemi. Nikt tego nie usłyszał. To usłyszała tylko jedna osoba i była to Samarytanka. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. To jest jedyna osoba opisana w Biblii, której Jezus powiedział wprost, ja jestem Chrystusem, ja jestem Mesjaszem. Nie znajduje nigdzie tego indziej. Pan Jezus Piotrowi potwierdził, że jest Mesjaszem, ale to Piotr powiedział, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego i Pan Jezus to zrobił, potwierdził, nie ciało, nie krew, a innym osobom nie zaprzeczył. Gdy mówili, Ty jesteś Chrystus, to nie zaprzeczał. Ale nikomu nie powiedział wprost, tylko Samarytance. Dla mnie to jest niesamowite, że ta kobieta usłyszała takie rzeczy. Co było w tej kobiecie, że takie rzeczy usłyszała? Usłyszała o źródle żywych wód. Usłyszała o prawdziwej czci. Usłyszała, że ten, który z nią rozmawia, jest Mesjaszem. Co w niej takiego było? Jak powiedziałem, kobieta, która według mojej oceny się nie kwalifikowała do tego. Nie kwalifikowała się, żeby to usłyszeć. Wolałbym, żeby tam był jakiś, chociaż Nikodem, no to powiedzmy, no to on jeszcze, no bo... Ale Samarytanka? Kobieta z tak zepsutą reputacją w mieście, z przeszłością, z grzesznym życiem tak naprawdę. I to jeszcze kobieta, która w tamtych czasach, wiecie, była zepchana niżej hierarchii społecznej. Więc nic nie wskazywałoby na to, że to właśnie ona ma usłyszeć coś takiego. Mało tego, jeszcze to była Samarytanka, czyli osoba, która nie pochodziła z Izraela. Powiedzmy sobie, Samarytanie w hierarchii byli niżej niż poganie. Najpierw byli Żydzi, później długo, długo nic, później poganie, długo, długo nic i na końcu Samarytanie. Ci najgorsi. I Pan Jezus wybiera kobietę samarytańską, żeby jej dać takie objawienie. A więc tu mi znów kolejna rzecz bardzo jest dla mnie ważna, że Jezus nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Bóg wybiera według zupełnie innych kryteriów. Co takiego Jezus zobaczył w tej kobiecie? Jezus w tej kobiecie zobaczył prawdziwe zainteresowanie. Ona naprawdę była zainteresowana. Drugą rzecz, jaką Jezus zobaczył w tej kobiecie, to autentyczną szczerość. Zobaczył w niej prawdziwą, autentyczną, niekłamaną szczerość. I trzecią rzecz, zobaczył, że ta kobieta naprawdę pyta o ważne rzeczy. Ona się domaga, ona pyta. Ona ma ważne pytania, nie pytania podchwytliwe, lecz chce się dowiedzieć. Jeżeli ktoś ma taką postawę, to Bóg nie szczędzi takiemu człowiekowi nic. Otwiera i daje, i daje, i daje. Jak powiedziałem, ona była naprawdę zainteresowana. To była kobieta, która nikogo nie udawała, niczego nie udawała. Była jaka była, jej życie było skomplikowane, pogmatwane, pokręcone. Ale ona przyszła do Pana Jezusa i była taka, jaka była przed Jezusem. I po trzecie, ona naprawdę się dopytywała, chciała usłyszeć. I kiedy ktoś przychodzi z taką postawą, Bóg ma dla niego bardzo wiele. Bardzo wiele ma dla niego, dla takiego człowieka. Więc możemy się czegoś nauczyć od Samarytanki. Na koniec podsumowanie, dwie rzeczy. Bracie i siostry, Bóg oferując nam dar życia, zaspokaja nasze najgłębsze pragnienie, którego nic nie zaspokoi. To jest pragnienie utraconego Edenu, życia z Bogiem, życia wiecznego. Bóg ma to zaspokojenie, a później to staje się w nas źródłem, które będzie zawsze tryskać do życia wiecznego. Oby to źródło w nas tryskało coraz mocniej i nas po prostu porywało przed Boży tron. Niech nas te wody porwą przed Boży tron. Niech konkurencja współczesnego świata nam nie odbierze tego źródła, które tryska do życia wiecznego cały czas i bez przerwy. I druga rzecz, pamiętajmy o tym, że Bóg wyraźnie powiedział w swoim słowie, że On jest osobą duchową i że to, co się liczy przed Nim, to jest to, co jest w naszym wnętrzu. Nasze serce przemienione, nasz wewnętrzny człowiek przemieniony. I dopiero wtedy to, co my robimy na zewnątrz, nabiera wartości i znaczenia. Wtedy to się dopiero, to może mieć jakikolwiek sens. Ale tak naprawdę to, co jest ważne, to duch i prawda wnętrze człowieka. I tak czcimy naszego Boga. Pozwól Bogu, żeby cię przemieniał. Pozwól Bogu, żeby cię zmieniał od wewnątrz. To jest ta praca, którą Bóg wykonuje w nas. I ona ma służyć prawdziwej, wewnętrznej przemianie. I po trzecie, Samarytanka usłyszała, że Jezus jest Mesjaszem. Niech to też wyraźnie zabrzmi w naszym życiu. Zapraszam was do modlitwy. Chciałem spędzić czas w modlitwie. Aleluja.